Kto ucieka z pola bitwy? Skąd wieje wiatr? I oto dlaczego Polacy tak kochali Kościuszkę, kulturalnie pytam w cyklu podcastów wraz z Wrocławskim Muzeum Narodowym. Joanna Mielewczyk. Tym razem fascynująca opowieść o panoramie racławickiej, malarzach i sporach podczas malowania. Na niezwykłą historię zaprasza edukatorka muzealna Izabela Trębałowicz-Chęć, która wyjaśnia.
Żaden polski malarz do tej pory nie malował panoramy.
Zrobili to więc wraz z grupą malarzy Wojciech Kossak, zaproszony do malowania przez Jana Stykę.
Styka, ja myślę, że bardziej chciał przejść do historii jako ten, który to zrobił po raz pierwszy. Jak się poczyta pamiętniki Styki, to faktycznie wychodzi taki człowiek, który ma apetyt na przejście do historii sztuki. Jest osobą, która chodzi w stroju ludowym, żeby drażnić zaborcę i porywa się na dzieło, do którego właściwie nie ma kwalifikacji, ponieważ do tej pory maluje obrazy religijne, ewentualnie mitologiczne.
A tu pojawia się okazja, czyli stulecie insurekcji kościuszkowskiej, na którą to uroczystość Rada Miasta Lwowa zamawia panoramę. Ta ma być główną atrakcją podczas otwarcia powszechnej wystawy krajowej. Tylko, że potrzebne są pieniądze.
Obliczono, że 100 tysięcy złotych reńskich jest potrzebne, żeby zacząć w ogóle malować panoramę. No i jest ta okazja. Znajduje słuchacza w wiceprezydencie miasta Lwowa. I taki pomysł się wiceprezydentowi spodobał, żeby pierwsza polska panorama była ozdobą tej wystawy szykowanej w rocznicę, setną rocznicę insurekcji kościuszkowskiej. Czasy są rzeczywiście trudne, no bo Polski nie ma. Ludzie marzą o niej, prawda, żeby wróciła. Matejko też cały czas budzi naszą świadomość historyczną, a Matejko jest mistrzem Styki. Maluje wielkie obrazy. No to Styka chyba... Może nawet chciał go przeskoczyć, tak? Tworząc tą panoramę. I co zrobi sprytny Styka? Zaprasza do współpracy Kossaka.
To w ogóle jest dobry pomysł, żeby się otoczyć ludźmi, chociaż potem się okazało, że z tym Kossakiem to tak mu chyba nie było po drodze.
A któremu twórcy z innym twórcą jest po drodze? Kossak był potrzebny Styce, bo po pierwsze od zarania malował żołnierzy, konie, wręcz z gimnazjum ojciec wziął go w wieku lat 15, bo już było wiadomo, że wiedza taka uniwersytecka to nie dla Wojciecha. W tą edukację większą poszedł jego brat bliźniak Tadeusz. Tak, Tadeusz był takim synem, który się lubił uczyć. Wojciech lubił rysować i malować, zwłaszcza żołnierzy. Wojciech też odbył uczciwą służbę wojskową, tą obowiązkową służbę wojskową. Styka też ją zaczął, ale akurat dostał stypendium, więc jej chyba nawet nie ukończył. On o wojsku rzeczywiście miał pojęcie takie, bym powiedziała, romantyczno-nierzeczywiste. I ten Kossak był mu tutaj do tego wszystkiego potrzebny. Zresztą pamiętajmy, Kossak miał już sławę, a z takim wspólnikiem łatwiej zebrać fundusze.
A był taki moment, w którym Kossak się zastanawiał, czy Styka go przekonał też? Jakiś taki talent, bym powiedziała, jeżeli chodzi o przekonywanie do pomysłów.
Ja myślę, że Kossak sam też miał ochotę na coś takiego, no bo faktycznie ktoś już ten pomysł zaczął realizować. To był też człowiek, który malował z wielkim rozmachem, miał dużą łatwość malowania. Jego nie przerażały te metry kwadratowe płótna do założenia farbą. Przecież to jest coś olbrzymiego, 1800 metrów kwadratowych. Nie przerażało go również to, że termin był bardzo, bardzo krótki. Bo Styka wpada na pomysł, aby panoramę namalować w 92 roku, a musi ją oddać w 94 i to w czerwcu. Bo wtedy się zaczyna wystawa krajowa, więc czasu jest bardzo, bardzo mało i oni wtedy rzeczywiście zrobili robotę niesamowitą.
I tam jeszcze się pojawiały kolejne osoby, bo przecież nie ci dwaj tylko.
W trakcie, kiedy panowie uczyli się, jak właściwie te panoramy trzeba namalować, co trzeba zorganizować, żeby te panoramy powstały, no to udali się w podróż po Europie. Proszę zobaczyć, jacy byli mobilni, prawda? Udali się do Wiednia, udali się do Berlina, udali się do Monachium wreszcie, ponieważ w Monachium było największe zagłębie malowania panoram. Te panoramy powstawały już od 100 lat niemal, więc ta nasza powstaje bardzo, bardzo późno, jeśli chodzi o ten cykl i jest od razu tak namalowana w klasie, bym powiedziała, a rzeczywiście to jest bardzo udana panorama, ale dlaczego? No po pierwsze ambicja, po drugie też spryt. Styka kompletuje taką załogę, która mu w osiągnięciu sukcesu pomoże. Batalista już jest jako współautor. I do kompletu jest potrzebny świetny pejzażysta. Czy nasi malarze by nie stworzyli pejzażu? Oczywiście, ale nie wiem, czy w takim tempie, na jakie tutaj się zdecydowali. Dlatego proponuję współpracę Ludwigowi Bollerowi z Monachium właśnie, który już przy panoramach pracował i wie, na co zwrócić uwagę. Do współpracy styka sobie angażuje jeszcze Łudzimierza Tytmajera. No bo pamiętajmy, Bitwa Racławicka to nie tylko wojsko, ale też te oddziały w strojach ludowych. A kto na tym się zna lepiej niż twórca słownika gwary małopolskiej, Włodzimierz Tytmajer właśnie, człowiek, który jako pierwszy ożenił się z chłopką, czym rozpoczął tę słynną chłopomanię, prawda? Który występuje w weselu jako gospodarz. Więc proszę zobaczyć, styka rzeczywiście sobie kompletuje tych pomocników z taką niezłą głową. A Kossak zaprasza do współpracy znanego sobie z czasów monachijskich i z pobytu w Paryżu Aksentowicza. Zaprasza do współpracy młodego wówczas Rozwadowskiego. Wodzinowski również pomaga im wszystkim. I nie wiadomo za bardzo właściwie, czym zajmował się malarz Michał Sozański. Nigdzie nie zapisano, co on właściwie tam robił, ale też do tej współpracy był zaangażowany. Więc aż 9 malarzy, jak się okazało, przez 9 zaledwie miesięcy stworzyło naszą panoramę.
Jak oni się do tego przygotowywali? Przede wszystkim trzeba ściągnąć płótno, farby, 750 kg samej tej gruntowej farby.
Jak już są pieniądze, to już wszystko można zorganizować, prawda? Te pieniądze zgromadzono po prostu gromadząc udziałowców, którzy później z tej panoramy czerpali zyski. Tą konstrukcję rotundy, w której panorama powstawała, postarano się w Wiedniu. Wiemy z pamiętników Kossaka, że najpierw próbowano rozmawiać z jakimś przedsiębiorcą polskim, ale Kossak był tak zniesmaczony rozmową z tym panem, który nie do końca był przygotowany, właściwie w ogóle nie był przygotowany na rozmowę, tylko mówił coś na zasadzie, będzie pan zadowolony. Gdyby rotunda nie stanęła, nie byłaby możliwa praca przy ściągniętym z Belgii płótnie, prawda? To płótno tkała jedyna chyba taka manufaktura w Europie, Manena. To płótno musiało mieć swoją wytrzymałość. Panorama jest malowana aż na 14 brytach, 8-metrowej szerokości i 15-metrowej wysokości. Kiedy to płótno zawisło na kręgu, metalowym kręgu na górze, obciążono je drugim kręgiem metalowym na dole. Można to było zszyć i można to było zagruntować. Wtedy się okazało, że panorama, płótno panoramy nie jest walcem, tylko płótno panoramy przybiera formę hiperboloidy obrotowej, czyli ma taki kształt jakby szpuli, zwęża się w środku i stąd te dwa wymiary podawane przez różne źródła, że panorama ma 120 bądź 114 metrów długości. Jedno i drugie jest prawdą.
Panowie już mieli wszystko, zagruntowane płótno, mogli się zabrać za malowanie, ale to nie jest tak, że jest obraz metr na metr. Tutaj tych szczegółów jest bardzo, bardzo dużo. Oni wszyscy jednocześnie pracowali, wszyscy leżeli na rusztowaniach, siedzieli, stali.
Rzeczywiście najpierw trzeba było przygotować szkic, który trzeba było przedstawić komisji. Już wiedziano, co tam będzie i jak to mniej więcej będzie wyglądać. Z perspektywy czasu okazało się, że bardziej mniej niż więcej, zwłaszcza jeśli chodzi o kolorystykę. Panowie przenosili później tą kompozycję, trzymając się stron świata, bo proszę pamiętać, że w panorama to tak nie tylko właśnie jest bitwa, ale to jest przepiękny krajobraz namalowany zgodnie z 4 kierunkami świata. Zwłaszcza zachwyca konsekwencja w prowadzeniu światła i cienia. Proszę pamiętać, że Kościuszko do Racławic przybył z południa, z Krakowa, prawda? I za postacią Kościuszki rzeczywiście widać góry, które nam bez pudła wskazują kierunek południowy. Jeżeli zaczniemy szukać, skąd tam pada światło, to się okaże z południowego zachodu. Dlaczego? Bo malarze zdecydowali się, że z tej bitwy wybierają rzecz najbardziej spektakularną, zdobycie armaty przez Wojciecha Bartosza. A to miało nastąpić około 4 po południu. Więc proszę zobaczyć, jest ta konsekwencja w oświetleniu. Jeżeli spojrzymy, staniemy tyłem do słońca, uwielbiam, oprowadzając wszystkie moje grupy, ustawiać tyłem do tego słońca, kiedy popatrzymy na przeciwległy pejzaż, oświetlony, z cieniami, które się kładą za drzewami, z cudownie oświetlonymi obłokami, też w sposób konsekwentny, No to wtedy na chwilę jest taki moment, że się zapomina o tych walczących żołnierzach, tylko się człowiek cieszy tym słonecznym popołudniem. Proszę sobie wyobrazić, że była taka zima, kiedy jak słońce zeszło w listopadzie, to wzeszło w marcu. I wszyscy chodzili tacy bardzo smętni, a ja wtedy miałam bardzo dużo prowadzeń lekcji muzealnych w Panoramie Racławickiej i przychodziłam tam na górę do Racławic, jak ja to mówię, 5 razy dziennie. Ja miałam świetny humor, bo ja dzień w dzień obcowałam ze słońcem.
Zastanawiam się, kiedy dojdziemy do malowania, bo było tak strasznie dużo rzeczy, które malarze musieli wziąć pod uwagę malując. No, te sceny batalistyczne, to jest jakiś majstersztyk.
Ale ja podkreślam, siła panoramy to jest pejzaż. Jak ten pejzaż się uda, to wypełnić to wszystko już figurami nie jest takie trudne dla takich twórców jak ci zaangażowani w tworzenie panoramy racławickiej. Kossak malował niesamowicie szybko. Kompozycja była przenoszona na płótno najpierw za pomocą węgla. Kiedy oddziały polskie były namalowane od południa, południowego zachodu, gdzie Zajączek, gdzie Madaliński, gdzie wrogowie, skąd nadciągają wrogowie, też to było ustalone, to później no, rzecz się sprowadzała właściwie do nałożenia koloru. A proszę też pamiętać, że to są czasy, 20 lat po wystawie impresjonistów w Paryżu, prawda? Nasi malarze nie uprawiają tutaj malarstwa impresjonistycznego, tylko to jest pełny realizm. Każdy z nich musiał swoją manierę malarską zostawić z boku, zdecydować się na malarstwo realistyczne, bo to ma być spójne, harmonijna improwizacja bitwy.
No to będziemy się chyba przyglądać teraz temu, jak bardzo realistycznie było. Ma pani swoje ulubione miejsca w panoramie?
Tak, jest taki żołnierz, który rejteruje z bitwy. I przyznaję, że osoby, które widzą owego żołnierza, no to wydają różne okrzyki. Na przykład o rany full HD. Bo faktycznie malarz, który malował owego żołnierza, podejrzewam Kossaka, tak fantastycznie pokierował tym cieniem, nadał cieniowi barwę, bo proszę pamiętać, impresjoniści przecież odkryli, że cień to nie jest dodana czarna farba, tylko cień ma swoją barwę. Jeżeli światło pada ciepłe, cień będzie chłodny. I ta konsekwencja jest tutaj cały czas utrzymana.
Rzeczywiście, nie ma wątpliwości, bo on się jakby zsuwa z takiego nasypu, że on mógłby wchodzić na ten nasyp, ale nie. Widać wyraźnie, że tu jest ciemniej, czyli on idzie w dół.
On idzie w dół, ucieka, bo tutaj się dzieją rzeczy straszne. Kosynierzy biegną z kosami, a może mu się naboje skończyły. Zresztą nie ma kiedy naładować takiej strzelby. Ładowało się taką strzelbę ponad 20 sekund, a kiedy on ma przed sobą już kosynierów z 3-metrowymi kosami w garści, ostrymi, cnącymi, no to ducha bojowego stracił. Kolano tego żołnierza jest tak fantastycznie namalowane, że wiele osób się zastanawia, czy można je poklepać. Innym fantastycznym miejscem to jest ten zagajnik, tak cudownie oświetlony przez słońce padające od południowego zachodu. I w tym zagajniku walczą żołnierze, ale to może nie jest takie z punktu widzenia krajobrazowego istotne, ale te drzewa są namalowane w taki sposób, że podobno wróble się na nie nabierały. Przychodzili podobno chłopcy z wróblami za pazuchą i wypuszczali te wróbelki w środku, żeby sprawdzić, gdzie kończy się sztafasz, czyli ta część przed obrazem, a gdzie zaczyna się część malowana. No i wróbelki, bidulki, no podobno odbijały się od tych drzew, bo próbowały na nich usiąść. Proszę Państwa, w tym obrazie mamy triumf malarstwa realistycznego i wiele osób kręci na to nosem, że to są czasy, kiedy Van Gogh zdążył już umrzeć. A tutaj, no jak tu się zachwycać takim realizmem? A jednocześnie, kiedy te osoby zrozumieją, jak patrzeć na panoramę, no to dadzą się jej uwieść. Czy wie pani, że tu mamy nawet pokazane, skąd wieje wiatr?
Po liściach?
Nie po liściach. Z daleka widać miejscowość Racławice, w której to miejscowości Racławice pali się kościół. Myśmy tak się przyzwyczaili do tej informacji wziętej z panoramy, że ten kościół się spalił, a jak zaczęłam sprawdzać, to się okazało, że on wcale się nie spalił w trakcie bitwy. Ale chyba malarzom był potrzebny wskaźnik wiatru. I rzeczywiście ten wiatr widzimy, że wieje ze wschodu, co nam też wyjaśnia pewną sprawę. Mianowicie jest taka grupa styki. Styka malował ową grupę, zachwycił się nią również nasz Jan Paweł II, kiedy zwiedzał panoramę w 1997 roku. i powiedział, no taka typowa polska pobożność, ale proszę zobaczyć. To jest grupa, która się modli pod przydrożnym krzyżem, krzyż na rozstajach, no wiadomo, żeby złe licho tam nie kusiło przechodzących, nie wskazywało złej drogi. I pod tym krzyżem zgromadzili się takie osoby, których on tam widział. Dziad proszalny, czyli osoba, która będzie później chodzić od wsi do wsi ze swoją lirą korbową i opowiadać o tym, co tutaj się działo, będzie świadczyć: byłem, widziałem naczelnika Bartosza i tak dalej. Więc dzięki takim dziadom proszalnym pamięć o bitwie racławickiej w narodzie nie zginie. Modlą się tutaj też kobiety, dwie kobiety owinięte chustami w sposób taki małopolski. Na krzyż i na pleckach te chusty są związane z dwojgiem dzieci, które mimo 4 kwietnia, a więc naprawdę wczesnej wiosny, w której to wiośnie dopiero zaczynają topnieć śniegi w Karpatach, bo to widzimy przecież na obrazie, te dzieci stoją na bosaka w Błocku, no i też o zwycięstwo się modlą. Jest tutaj żołnierz, jakiś może konfederat barski, bez nogi, który już teraz nie może wziąć udziału w bitwie, no bo jest inwalidą, prawda? Więc tylko modlitwą może wspomóc tych, którzy walczą w tej chwili o wolność kraju. Więc proszę zobaczyć, te postacie są no tak symboliczne, że aż do bólu. Proszę zwrócić uwagę, tu są takie strzały odbite, są, widać, że przy krzyżu przeleciały kule, zniszczyły ten krzyż, bo wiatr wieje stamtąd, co wskazuje nam kościół widoczny naprzeciwko. Więc ta konsekwencja, proszę zobaczyć, jest. O tą scenę zresztą Styka z Kossakiem się pokłócili, bo no właśnie praktyk Kossak mówi człowieku, to ich pozabijają. Niechże się modlą, bo na pewno ktoś się modlił w czasie bitwy, prawda? Bo to jest taka okazja, jak trwoga to do Boga, ale nie 30 metrów od armat.
No mam pytanie o ten konflikt. Już pani wstępnie powiedziała, że pojawiły się takie tarcia, jeżeli chodzi o sens pewnych scen. Panowie współpracowali, było ich aż tylu, przecież współpracowali w miarę harmonijnie.
Najbardziej harmonijna współpraca była pomiędzy Ludwikiem Bollerem i Tadeuszem Popielem, którzy pracowali nad pejzażem. Rzeczywiście panowie dobrali się fantastycznie, natomiast ci dwaj główni panowie, tak, Styka z Kossakiem, pomysły mieli różne. Do tego stopnia zaczęły się tam targi na jesień 93 roku, że musiał wkroczyć Rozjemca. I wtedy zadecydowano, że kto co ma wykonać, będzie o tym decydował Kossak. Natomiast Styka będzie miał pierwszeństwo w głosie, gdzie do rozmieszczenia figur. Styka niestety zapisał się w pamięci bardzo niedobrze, ponieważ część z malarzy zaprosił do współpracy bez umowy, dzisiaj byśmy powiedzieli umowy zlecenia czy umowy o pracę. Była z nimi umowa ustna. No i kiedy oni swoje zrobili, to po prostu im za to nie zapłacił. Włodzimierz Tytmajer, który należał do tych malarzy, nigdy do tego nie chciał wracać.
I nigdy mu nie zapłacono?
Nie. Kolejnym z tych malarzy był właśnie Aksentowicz, Sozański i Włodzimierz Wodzinowski, który nie wytrzymał i napisał list wyjaśniający, z którego czerpiemy najwięcej wiedzy dzisiaj, prawda? Że no, Styka ich zgodził ustnie, że jego słowo miało być droższe niż wszelakie umowy, a teraz mało, że im nie zapłacił, to jeszcze no, takie wstrętne plotki wypuszcza, że oni nic nie zrobili. Boj Żeleński, który bywał też tam, tak, który słyszał, jak ta panorama powstaje, przypamiętać, że powstawanie panoramy budziło niezwykłą ciekawość. Wiele osób chciało ją zobaczyć. Więc Boj Żeleński wspomina, że Styka bardzo chętnie odkładał pędzel i oprowadzał wycieczki i często przypisywał sobie pracę kolegów. I dopóki właśnie przypisywał sobie pracę Tytmajera, de facto pomocnika, czy Wodzinowskiego, który również pracował z nim razem, no to miało przejście jeszcze Styce płazem. Ale kiedyś się rozpędził Bidula i przypisał sobie grupę Kossaka. No i wtedy panowie podobno gonili się po rusztowaniach.
Panowie byli dumni z tego dzieła, bo Styka później malował też panoramy.
Tak, Styka łyknął bakcyla. Proszę pamiętać, że tak ona, panorama racławicka zachwyciła nie tylko naszych, ale Austro-Węgry, tak? Że Węgrzy zapragnęli mieć własną panoramę. I Styka namalował panoramę dla nich, panoramę siedmiogrodzką. Już oczywiście bez Kossaka. Wojciech Kossak natomiast dostał propozycję od Fałata, od Juliana Fałata, żeby wspólnie namalować panoramę Berezyna. I rzeczywiście ta panorama też powstała. Niestety panorama Berezyna została pocięta i to przez samego Kossaka. Po prostu nie było jej gdzie po obejrzeniu wystawić. Ale też proszę pamiętać, że Berezyna to jest historia wojsk napoleońskich z wojskami rosyjskimi. I to nie był taki temat, który by budził tak wielkie emocje jak Kościuszko pod Racławicami. Pamiętajmy, że Kościuszko rzeczywiście był postacią kochaną. Do tego stopnia, że były telegramy drukowane z wizerunkiem Kościuszki z okazji ślubu. Bo przecież Kościuszko to romantyk, Kościuszko to człowiek o niespełnionej miłości, Kościuszko to ktoś, kto do końca kochał Ludwikę Sosnowską, swoją pierwszą miłość, prawda? Kto marzył o żonce, kto pragnął szczęścia domowego, a tu historia rzuciła go zupełnie, zupełnie gdzie indziej. To był też człowiek, który wodzowi Indian dał parę pistoletów, prawda? Żeby ten bronił niepodległości swego ludu. To był człowiek, który napisał testament, że pieniądze z żołdu, których rząd amerykański Kościuszce nie zdążył wypłacić, Jefferson ma przeznaczyć na wykupienie takiej ilości niewolników, na ile starczy, ale nie tylko wykupienie. Tych wykupionych należy wykształcić. Więc po prostu to był człowiek niesamowity. O nim można rozmawiać naprawdę godzinami. I ta świadomość, kim był Kościuszko, kiedyś była jeszcze zdecydowanie większa niż dzisiaj. Dzisiaj, przyznać wstyd, ale dzieci przychodzą i mówią, gdzie jest ten Kościuszek albo gdzie ten Kopciuszko.
Sobie wyobrażam, że wiedząc wtedy o tym, to panowie mieli też takie odpowiedzialne zadanie.
Właśnie, bardzo ważna rzecz, proszę zauważyć. Znawcy tematu zauważają, że Kościuszko występuje tutaj w sukmanie, a Kościuszko w trakcie Bitwy Racławickiej był w stroju generała. Ale 100 lat po bitwie, 100 lat po insurekcji, kiedy to Kościuszko zapisał się w pamięci ludzkiej jako ten wódz w sukmanie, człowiek, dla którego ta sukmana była droższa niż mundur generała, piękny, z lampasami, odznaczeniami i tak dalej, chyba ludzie by nie chcieli już widzieć Kościuszki inaczej ubranego. Chyba o taki symbol wodza naczelnika tutaj chodziło. Takiego bliskiego, takiego z legendy, która była wiecznie żywa.
Jak panowie zareagowali na sukces?
Jeśli chodzi o tych, którzy włożyli w to te 100 tysięcy złotych reńskich, oni byli przede wszystkim tym zainteresowani. I rzeczywiście sukces finansowy był gigantyczny, bo ona się w parę miesięcy zwróciła. Panorama przez cały czas tej wystawy budziła niesamowite zainteresowanie, ale też i później. Ludzie, którzy przyjechali ze Lwowa do Wrocławia, często wspominają wizyty w panoramie jako dzieci. Że tam się chodziło po parę razy, nawet w miesiącu. Na spacer niedzielny się jechało do Parku Stryjskiego, albo się szło piechotą, żeby zaoszczędzić na bilecie tramwajowym, a za to zakupić bilet do panoramy. Więc faktycznie ta panorama była odbierana wielokrotnie. I tak jak ja dzisiaj słyszę, że duża część wrocławian jeszcze w ogóle tej panoramy nie widziała, albo że była w szkole, to jest mało, prawda? To jest rzeczywiście, żeby ją zrozumieć i żeby ją odebrać właściwie, trzeba mieć czas. A jeżeli mamy na to tylko 30 minut, to jest stanowczo za mało. Więcej osób by się mogło zachwycić, kiedy weszliby w te wszystkie szczegóły, o których mówiłam.
Mamy nadzieję obie z Izabelą Trębałowicz-Chęć, że Państwo z tymi informacjami inaczej spojrzą na panoramę racławicką. Że przede wszystkim spojrzą i odwiedzą, do czego namawiam. Zachęcam też do odwiedzania innych wrocławskich oddziałów Muzeum Narodowego i do posłuchania podcastów na muzealnych stronach. Joanna Mielewczyk.